Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją po środku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a Ty co powiesz? Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: I ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Oto słowo Pańskie. Udzielę wam mojego ducha, abyście ożyli. Te słowa towarzyszą naszym rekolekcyjnym tegorocznym zamyśleniu. I tak właśnie staramy się mówić o różnych przestrzeniach naszego życia, które zdają się być obumarłe. Staramy się przyglądać różnym miejscom naszego życia, naszych dusz, naszych serc, które bolą. Mówienie o tym jest bardzo ważne, ponieważ człowiek, który nosi w sobie taki oścień śmierci, coś, co zadaje mu śmiertelny ból, może mieć z tego powodu bardzo utrudnione relacje z Bogiem. Może mu się wydawać, że Bóg go zostawił, opuścił, nie kocha go, że Bogu w ogóle na takim człowieku nie zależy, skoro doświadcza tak niewyobrażalnego cierpienia. Taki człowiek traci nadzieję i nie potrafi się do Boga zbliżyć, nie potrafi Bogu zaufać. I tak wczoraj wymieniliśmy sobie różne sytuacje, które mogą się pojawić w naszym życiu, a które mogą zostawiać tego rodzaju rany, ból, powodować duchową śmierć. Kilka spośród nich zostało ogólnie wymienionych, wyjaśnionych, a bardziej szczegółowo mówiliśmy sobie wczoraj ból związany ze stratą bliskich osób, związanych z ich śmiercią. I dzisiaj spróbujemy przyjrzeć się dwóm innym sprawom, które wczoraj zostały zasygnalizowane. Będę mówił mianowicie o grzechu i o wstydzie, o poczuciu winy. Najpierw powiemy sobie o grzechu. Mówiłem, iż trwanie w grzechach ciężkich, które nie bez powodu Kościół nazywa grzechami śmiertelnymi, prowadzi człowieka do wewnętrznej duchowej martwicy. Ten rodzaj grzechów zabija w człowieku Bożą łaskę, niszczy godność i piękno dziecka Bożego, zabija relacje z Bogiem, odcina od Niego jak od źródła życia. I też myślę, warto by dodać to, co zostało powiedziane we wstępie do tej mszy świętej, że okrutnie fałszuje nam obraz Boga w naszych sercach czy duszach. I prawdę tę potwierdza dzisiejsze Słowo Boże, że grzechu bagatelizować nie można, że mówimy tutaj o czymś, co jest śmiertelnym niebezpieczeństwem. I kierując się właśnie tym, co usłyszeliśmy w ramach i pierwszego czytania i Ewangelii, będziemy starali się kierunkować nasze rozważania i wyciągać pewne wnioski. I tak usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu z Księgi Daniela finał rozprawy, która toczyła się między najpierw skazaną niesłusznie Zuzanną a starcami, a potem nad samymi starcami, których osądza sam Daniel, oczywiście wykazując, że pomówienie, którego dokonali wobec Zuzanny owi dwaj starcy, którzy również byli sędziami, było pomówieniem niesłusznym. Została wykazana ich obłuda, kłamstwo i ostatecznie zostali skazani na śmierć. Ale też warto przeczytać sobie cały ten fragment, aby dobrze zrozumieć kontekst tego, co dzieje się w życiu człowieka, który dopuszcza się grzechu ciężkiego, śmiertelnego. Bo to właśnie czytanie pokaże nam, jaka jest dynamika każdego grzechu. I tak, jakby skracając to, co jest w tym wcześniejszym fragmencie, najpierw starzy mężczyźni podglądają kąpiącą się kobietę, a więc już dopuszczają się grzechu. Powtarzam jeszcze raz, nie mówimy tutaj o przypadkowych ludziach. Mówimy o ludziach szanowanych w lokalnej społeczności, o ludziach starszych, o ludziach, którzy piastowali domagający się społecznego uznania i szacunku urząd sędziów, a tymczasem zachowują się jak niedojrzali nastolatkowie, a więc popełniają już w tym momencie grzech. Ale przecież na tym grzechu się nie kończy. Ten grzech ich nie zaspokaja. Chcą więcej niż tylko oglądać nagość młodej kobiety. Zaczynają pożądać jej fizycznie. I knują spisek i wciągają Zuzannę w pułapkę. Nie dochodzi do gwałtu tylko dlatego, ponieważ Zuzanna zaczyna wołać o pomoc. Jak mówili sędziowie, owi dwaj starcy, na swoją zgubę. Ponieważ oni natychmiast wysuwają przeciwko niej zarzut, że oto nakryli ją współżyjącą z jakimś mężczyzną, który nie był jej mężem. A więc dopuściła się rzekomo winy, za którą mogła grozić jej śmierć. I zaczynają się kolejne grzechy. Kłamią, publicznie pomawiają młodą kobietę, krzywo przysięgają i w ostateczności skazują Zuzannę na karę śmierci. I zobaczmy, taka jest właśnie dynamika grzechu. Od nieopanowania oczu, zmysłów przez spiralę kłamstw, aż do wyroku śmierci na niewinnej kobiecie. Zdawałoby się, że zaczęło się tak bardzo niewinnie. I o mało nie doszło do wielkiej tragedii. Nie doszło do tej tragedii dzięki Danielowi, który, jak powiedzieliśmy sobie, odkrył spisek starców i obnażył ich kłamstwa. I w ostateczności to owi starcy zostali skazani na śmierć i wyrok został wykonany. A więc grzech doprowadził do ich śmierci. I jakiej prawdy uczy ta historia? Jakiej prawdy o naturze grzechu? A więc po pierwsze, grzech nigdy nie nakarmi człowieka, nigdy go nie zaspokaja. Po drugie, każdy grzech ma swoje konsekwencje, często bardzo tragiczne. Po trzecie, nigdy nie kończy się na jednym grzechu. Grzech zawsze pociągnie za sobą kolejny. I potem, człowiek, który grzeszy ciężko, szybko staje się zakładnikiem swojego upadku, swojego grzechu, swojej słabości. Jego życie zaczyna kręcić się wokół grzechu lub tuszowania jego skutków. Grzech wysysa z człowieka energię życiową, odbiera mu talenty, naturalne zdolności. Grzech szybko deprawuje i demoralizuje nawet najbardziej opanowanych, mądrych, inteligentnych, najbardziej szanowanych ludzi. Odbiera rozum, rozsądek, trzeźwą kalkulację swojego postępowania. Grzech w krótkim czasie może odebrać człowiekowi dosłownie wszystko, na co człowiek pracował przez długie lata. Odebrać mu rodzinę, małżeństwo, pozycję, stanowisko, autorytet, szacunek ludzi. W końcu grzech nigdy nie jest sprawą prywatną. Szybko dowiedzą się o nim inni ludzie. Grzech wciąga innych ludzi, to znaczy zaczynają odczuwać jego konsekwencje. Grzech jest jak bagno, które wciąga coraz głębiej. Cena za grzech jest o wiele wyższa, niż się to człowiekowi wydaje. I w końcu też niedaleka, a czasem bardzo krótka jest droga od grzechu do śmierci. Wiedzą o tym na przykład ci, którzy ulegają różnego rodzaju uzależnieniom. I tego uczy nas historia o Zuzannie i o starcach, ale też jest jeszcze historia, którą przeczytaliśmy w ramach dzisiejszej Ewangelii, o kobiecie cudzołożnej. W centrum tej historii znowu jest grzech, jej grzech, tym razem bezsporny. Kobieta zostaje przyłapana na gorącym uczynku, na grzechu cudzołóstwa. I to doprowadza dla kobiety do tragicznych konsekwencji. Zostaje zgodnie z obowiązującym wówczas Żydów prawem skazana na śmierć. I tutaj warto się zatrzymać, spróbować to przenieść, może trochę też na nasze życie. Otóż wielu ludzi bardzo cierpi, bo ma świadomość zła, które dzieje się w ich życiu z powodu grzechów, szczególnie grzechów ciężkich. Przed chwilą wyjaśniłem dynamikę grzechu, jego konsekwencje. I każdy człowiek o wrażliwym sumieniu przyzna, że grzech nigdy w naszym życiu nie zrodzi dobra. I źródłem cierpienia i bólu obecnego w naszym życiu, bólu, który doświadcza wielu spośród nas, jest fakt, że gdy ciężko upadamy, to mamy świadomość, że ciężko obraziliśmy Boga, że zrobiliśmy coś złego. Boli nas, bo mamy świadomość konsekwencji, które być może już nas dopadły. Boli nas, bo mamy także świadomość konsekwencji tych na wieczność. A jeszcze większy ból może zadawać niektórym ludziom doświadczenie bezsilności w walce z własnymi słabościami. I martwice duchowe, owa wspominana wczoraj pustynia pełna kości, w tym przypadku polega na tym, że człowiekowi wydaje się już niemożliwym znaleźć wyjście z owej patowej sytuacji trwania w powtarzających się grzechach ciężkich. Człowiek chce wyjść z tego bagna, ale wydaje mu się, że jest to po prostu niemożliwe. Próbował, ale niestety słabość zwyciężała. I dlatego w takim momencie, jeśli ktoś jest i tak myśli, trzeba przypominać sobie temat dzisiejszych rekolekcji, a zarazem zdanie z wczorajszego pierwszego czytania z Księgi Ezechiela. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój. I poznacie, że ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę. Udzielę wam mego ducha, byście ożyli. A więc Bóg przychodzi dzisiaj do nas, aby przypomnieć nam. W życiu człowieka nie ma sytuacji bez wyjścia. Nigdy nie zostawiam człowieka samego, bezbronnego, szczególnie gdy prosi o moją pomoc. Chcę przyjść na pomoc człowiekowi, który także doświadcza niemocy, bezsilności w walce z grzechem. Ale o tę pomoc trzeba prosić. Trzeba prosić pokornie i gorliwie. I bez wątpienia tej Bożej pomocy doświadczają ludzie, którzy o nią proszą. Szczególnie ci, którzy są na tej drodze nawracania się. Można powiedzieć dopiero na samych początkach życia z Bogiem. Kiedyś polska mistyczka, myślę zwana, znana wielu spośród was, mieszkanka Szczecina Alicja Lęczewska, zmarła w 2010 roku. Zanim nawróciła się i spotkała Jezusa, przez długie dziesięciolecia żyła w odcięciu od Boga, w grzechach ciężkich. I potem, kiedy zaczęła nowe życie z Jezusem, ale jeszcze w bardzo początkowych fazach życia duchowego, wiedziała, że wciąż jest bardzo słaba, że ciężki upadek może przytrafić się jej bardzo łatwo. Ale nie chciała tego, bo szczerze już pokochała Boga. I wywiązał się bardzo ciekawy dialog między nią a Jezusem, zapisany przez nią w tomie pod tytułem Świadectwo pod numerem 511. I tak Alicja powiedziała do Jezusa. Kazałeś mi dziś badać siebie. Nawet bez badania widać niedoskonałości mojej wiary, niepotrzebne słowa, lenistwo, roztargnienia, zapominanie o Twoich poleceniach. Z takim zaśmieconym sercem przyszłam do Ciebie, Panie. I Jezus jej odpowiada. Ukazałem Ci, jak bardzo potrzebna jest stała troska o stan wiary i ciągłe, bieżące oddawanie mi wszelkich niedoskonałości, wad, upadków. Wyczulam Cię na to i pokazuję, aby Twoja wrażliwość i potrzeba mej opieki wzrastały. I spróbujmy się przez chwilę zatrzymać nad poszczególnymi zdaniami tego dialogu. A więc najpierw, aby uniknąć grzechu, Jezus zaleca Alicji uważne badanie siebie. I to jest to, co dokonuje się w życiu każdego z nas, powinno się dokonywać przez praktykę codziennego rachunku sumienia. Ale odnosząc tę radę Jezusa do naszego własnego życia, trzeba zadać sobie pytanie, jak wygląda mój codzienny rachunek sumienia? Czy w ogóle jestem wierny tej praktyce? Czy ją podejmuję? Czy podejmuję ten wysiłek autorefleksji? Zastanawiania się nad własnymi uczynkami? Własnymi poruszeniami serca? Własnymi myślami? Brak tej praktyki bardzo szybko nas wykolei. Tak jak wykoleić się może pociąg, którego nikt nie dogląda, nie serwisuje, nie kontroluje. Alicja napisała w tym dialogu i tutaj ten cytat, zdanie: nawet bez badania widać niedoskonałości mojej wiary, niepotrzebne słowa, lenistwo, roztargnienia, zapominanie o Twych poleceniach. A więc zauważamy, iż, i to potwierdza sama Alicja, drobne zdawałoby się niedoskonałości, upadki mogą doprowadzić do ciężkich upadków. Jezus uświadamia Alicję, że Bóg inaczej widzi nasz grzech niż widzimy my sami. Bóg przekonuje Alicję, i Alicja już o tym wie, że nawet najmniejszego zła, najmniejszej słabości w naszym życiu nie wolno bagatelizować, bo będzie to miało później swoje konsekwencje. I dlatego Jezus powiedział do niej: ukazałem Ci, jak bardzo potrzebna jest stała troska o stan wiary i ciągłe, bieżące oddawanie mi wszelkich niedoskonałości, wad i upadków. A więc Jezus każe Alicji przyglądać się także, jaka jest jej wiara. I to może być pewna nowość dla człowieka, który na przykład chce prowadzić Boże życie. Nie tylko starać się przyglądać tym różnym swoim upadkom, grzechom, ale zadawać sobie pytanie, jaka jest moja wiara, jaki jest jej stan. Bo Jezus uzależnia to, co dzieje się w naszym życiu, od stanu naszej wiary. Jeśli w naszym życiu zdarzają się ciężkie upadki, to znaczy, że nasza wiara jest słaba. Bo według Jezusa silna, mocna wiara to pełne zjednoczenie z Nim. Czyli jest to życie w świadomości Jego bardzo bliskiej obecności. Tak żyje człowiek głębokiej wiary. Cały czas ma świadomość, idzie obok mnie Jezus. Jest przy mnie w każdym momencie mojego życia. Trwanie stale w Bożej obecności. To jest znak silnej wiary. Tego chce Jezus od każdego z nas. I zapewnia, kiedy człowiek tak żyje, nigdy nie upadnie ciężko, bo ochroni go sam obecny przy nim Jezus i Jego łaska. I ta świadomość, że Jezus przy mnie jest, że nie chcę Go obrażać, zasmucać, ale jak nawet atakuje szatan, natychmiast wołam Jezusa o pomoc. I to po prostu działa. A więc wiele ciężkich upadków w naszym życiu pojawia się z powodu zaniedbania własnej wiary, braku troski o jej rozwijanie, karmienie czy umacnianie. I dlatego Jezus kazał Alicji na bieżąco oddawać mu wszelkie niedoskonałości, wady i upadki. I to zdanie kojarzy nam się z praktyką częstej spowiedzi. nawet jeżeli chodziłby o spowiedź z grzechów lekkich. Wielu jest takich, którzy powiedzą, że to nie ma sensu. Że byli uczeni na przykład, i od razu mówię, że byli źle uczeni, że do spowiedzi to idziemy tylko wtedy, kiedy zdarzają się nam grzechy ciężkie. Jezus mówi nie. Właśnie trzeba przychodzić z tym, co nam się wydaje takie błahe i lekkie. I co więcej mówi, żeby tej praktyki nie zaniedbywać. Jeżeli człowiek jednak z tego zrezygnuje i będzie dalej myślał, że tylko jak mi się przytrafi grzech ciężki, to pójdę do spowiedzi, no to znaczy, że wpadnie w pułapkę, bo natura grzechu ciężkiego to jest taka, że człowiek, że zostanie osłabiona i zaatakowana jego wiara, że zostaje wypaczone nasze sumienie. No a więc potem już jest za późno dla człowieka. Człowiek już jest tak zdeprawowany, że albo nie widzi swoich grzechów, albo to sumienie w ogóle już nie działa tak, jak powinno, albo wiara jest zbyt słaba i człowiek powie, że ta spowiedź tak nic nie zmieni, że to nie ma sensu. I wpadł w pułapkę zostawioną przez szatana, ale niestety bardzo często, bardzo dzisiaj powszechną. I jeszcze powiedział Jezus na koniec tego dialogu, wyczulam Cię na to i pokazuję, aby Twoja wrażliwość i potrzeba mojej opieki wzrastały. I mówi, nie bagatelizuj, pielęgnuj wrażliwość na drobne sprawy. Zwracaj się często o moją pomoc. A jeszcze w innym miejscu tych zapisków Alicji powie, każdy ciężki upadek jest spowodowany samodzielnością człowieka, zaprzestaniem błagania o moją opiekę i pomoc. A więc trwanie w Bożej łasce musi być częścią naszej codziennej modlitwy. O to trzeba po prostu prosić. Alicja została przez Pana Jezusa bardzo dokładnie poinstruowana, co ma robić, żeby w jej życiu nie było grzechów ciężkich, żeby pokonywała swoje słabości. I co ciekawe, kiedy przychodziła na przykład do swojego kierownika duchowego czy spowiednika, to on kazał jej często także modlić się do Matki Bożej, aby to właśnie ona wspierała ją w tej walce. No i razu pewna Galicja poskarżyła się, można tak powiedzieć, Panu Jezusowi. To jest dalsza część tego dialogu, tego samego punktu. Ciągle zwracam się, Jezu, bezpośrednio do Ciebie, a coraz częściej mówią mi, że konieczne jest pośrednictwo Twojej Matki. I co odpowiedział jej Jezus? Nie pomijaj jej. Moja Matka jest Matką wszystkich ludzi i czule troszczy się o każdego z Was. Okazuj jej swoją miłość i przywiązanie. Proś o pomoc, abyś stawała się do niej podobna. To wzbogaci i ułatwi trwanie we mnie. Zauważmy, nie bez powodu Kościół przez wieki nazywał Maryję ucieczką grzeszników, gdyż to właśnie ona dała się poznać jako ta, która otacza nas szczególną opieką, zwłaszcza wtedy, kiedy staramy się podejmować walkę z własnymi grzechami. A więc podsumowując ten temat grzechu, pomoc Boga w wydostaniu się z tego doświadczenia duchowej śmierci związanej z naszymi grzechami polega na przyjęciu Jego pomocy. Jego pomocy obecnej w sakramentach, w Jego łasce, kiedy jesteśmy wierni praktyce codziennego rachunku sumienia. Kiedy jesteśmy obecni na mszy świętej, karmimy się Jego ciałem, kiedy kapłan nas rozgrzesza w konfesjonale, ale także prosi nas o przyjęcie pomocy Jego Matki, Maryi, a nawet naszych świętych patronów, aniołów stróżów, przyjąć pomoc całego nieba, aby podjąć skuteczną walkę z własnymi słabościami. Tylko wtedy człowiek może pokonać swoją grzeszność. Nie tylko grzeszność, także to, co temu towarzyszy, a często idzie z naszymi grzechami w parze wstyd, palący wstyd, który może nas oddalić tak samo od Boga, jak i grzech. I tej sprawie jeszcze chciałbym chwilę poświęcić. Wczoraj mówiłem, że to też jest ten rodzaj bólu i doświadczenia śmierci duchowej, który może człowieka duchowo zabijać. Permanentne poczucie winy i wstydu. Podałem wczoraj pewne przykłady, że ktoś zrobił coś złego, nie potrafi sobie tego wybaczyć, albo żyje z jakimś ukrytym grzechem, ze świadomością popełnionych w przeszłości błędów, albo ktoś go ciągle zawstydza, wypominając mu jego przeszłość. Sam w sobie wstyd może być czymś pozytywnym, ale kiedy jest kontrolowany, trzymany w pewnych ryzach, może to być pewien rodzaj kompasu, który ma nas prowadzić do odpowiedniego uregulowania własnego życia czy postępowania. Ale jeżeli będzie pozbawiony tej kontroli, może zamienić się w bardzo destrukcyjną siłę. Pamiętam pewnego mężczyznę, który przyznał się, że przez długie lata nie przystępuje do spowiedzi, bo tak bardzo wstydzi się swoich grzechów. Po prostu wręcz go coś paraliżuje, żeby miał o tym powiedzieć. Gdzieś tam kiedyś były próby, ale oczywiście w tych sprawach, których najbardziej się wstydził, nie mówił o tym. No i miał świadomość, no tak, otrzymałem rozgrzeszenie, nieważne rozgrzeszenie, spowiedź świętokradzka, bo przecież zatyłem grzech ze wstydu. I potem już w ogóle przestał chodzić. I żył właśnie w tej duchowej śmierci. Inny przykład pewnej kobiety, która nawróciła się, ale wracała myślami do tej grzesznej przeszłości i co więcej, co jakiś czas spotykała ludzi, którzy wypominali jej to grzeszne życie i mówili, no dzisiaj to ty jesteś taka święta, pierwsza ławeczka i tak dalej. A jak było kiedyś, już nie pamiętasz? No i ona sobie to zaczęła przekładać na obraz Boga. Skoro ludzie mi to wypominają, no to być może jednak Pan Bóg mi to też kiedyś wypomni. Może jednak mnie nie kocha, nie wybaczył mi. I to też może człowiek oddalić od Boga. To pokazuje, jak bardzo destrukcyjny i zdradliwy może być wstyd. I dostrzegamy tego konsekwencje także w historii kobiety, o której słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, którą złapano na cudzołóstwie. Bo kobieta czyniła coś, co autentycznie ją upokarzało, odbierało jej godność. Nie można powiedzieć, żeby ona się z tym oswoiła. I nie wiemy, na ile jej życiowa droga była powszechnie znana wszystkim ludziom tej społeczności, ale jednak skoro została złapana na cudzołóstwie, to na pewno jakaś część ludzi musiała wiedzieć, jak żyje. I możemy tylko domyślać się, że wstyd i poczucie winy, czyli świadomość, że robi coś złego, no bo wiadomo, że to było w tamtej społeczności obarczone karą śmierci, to, że to było jej codzienne doświadczenie, a więc nosiła jakiś olbrzymi bagaż, bagaż winy. To była jej codzienność, jej chleb powszedni. I w pewnym momencie ta świadomość tak bardzo musiała jej ciążyć, że jakbyśmy to dziś powiedzieli, załamała się psychicznie, straciła instynkt samozachowawczy, nawet w tym czynieniu zła. I przestała się ukrywać i już przestało jej zależeć na tym, czy zostanie przyłapana na cudzołóstwie, czy nie. Było jej, jakbyśmy też dziś powiedzieli, wszystko jedno, bo tak bardzo źle czuła się sama z sobą, w tym poczuciu winy. I to omal nie doprowadziło do jej śmierci. I dziś żyje tak wielu ludzi, jak ta kobieta. Mają świadomość wielu nieuporządkowań w swoim życiu, popełnionych grzechów, błędów, upokorzeń. I ten stan sprowadza na nich oschłość, oziębłość, pustkę wewnętrzną, może nawet i rozpacz. Czują dokładnie to samo, co doświadczali Adam i Ewa po wypędzeniu z raju, że popełnili błąd i że coś niezwykle ważnego, cennego, pięknego zostało im bezpowrotnie zabrane. I czują się też jak ktoś, kto odczuwa cały czas ogromne pragnienie, ale ma do dyspozycji jedynie butelkę pełną niezwykle gorzkiej wody i pije ją, choć za każdym łykiem tej wody bardzo cierpi. I tylko ta woda powiększa jego ból i cierpienie. I co jest bardzo ważne, to chciałbym, żebyśmy zapamiętali, że z jednej strony owszem, trzeba mieć świadomość popełnionego zła, to jedno, ale wciąż o tym złu rozmyślać, rozdrapywać te rany, to drugie. I to jest bardzo złe. Nie powinno się powiększać zła obecnego we własnym życiu nieustannym rozpamiętywaniem o popełnionym kiedyś złu. Nie wolno wciąż rozdrapywać starych ran. Jezus zaprasza takiego człowieka, aby uklęknął przed Nim i pokornie, codziennie oddawał się Jego miłosierdziu. A On z pewnością nam to miłosierdzie okaże. A więc jeszcze raz, Jezus nie mówi myśl o swojej przeszłości, o swoich błędach, tylko trwaj przede mną pokornie na kolanach i proś mnie o miłosierdzie. Ja ci to miłosierdzie okażę. Szatan doskonale wie, że dusza, która wciąż myśli o swoich błędach i słabościach, bardzo szybko dostąpi zwątpienia czy zniechęcenia. A dusza, która oddaje się Bożemu miłosierdziu, przestaje już myśleć o popełnionych błędach, bo wie, że one nie mają już znaczenia. I dzisiejsza Ewangelia i spotkanie Jezusa z kobietą cudzołożną uświadamia także nam, że nawet inni ludzie, którzy są skłonni, by przypominać nam o naszych błędach i upadkach, już nie mają znaczenia, jeśli nasz wzrok utkwiony jest w Jezus, a nie w ludzi. Główną przyczyną bólu i cierpienia związanego ze wstydem i poczuciem winy jest uporczywe wpatrywanie się w samego siebie, czyli we własną winę, albo we własne cierpienie. I wpatrywanie się w ludzi obok, którzy nas osądzają, a często zapominamy, że oni nie są bez grzechu, że i oni przecież upadają. I to właśnie uświadomił kobiecie Jezus, gdy pytał tłum, czy są bez grzechu. Jeśli doświadczasz bólu wstydu, zadaj sobie pytanie. W kogo się wpatrujesz? Czy w miłosiernego Boga, czy w samego siebie, we własną winę, słabość, a może w innych ludzi, którzy ciebie osądzają? I gdyby kobieta cudzołożna z dzisiejszej Ewangelii wpatrywała się wyłącznie w siebie czy w oskarżycieli i w kamienie, które trzymali w swoich dłoniach, które miały ją za chwilę zabić, to nie dostrzegłaby Jezusa. Nie byłaby w stanie spojrzeć w Jego oczy i dostrzec w nich miłości, przebaczenia, zrozumienia. Nie dostrzegłaby, że oto jest przed nią ktoś, kto daje jej szansę na nowe życie. I dlatego Jezus zaprasza nas dziś do tego, abyśmy patrzyli wyłącznie na Niego. Zauważmy, nie bagatelizuje grzechu, upomina, zakazuje dalej grzeszyć, ale też przebacza i umacnia na dalsze życie, przywraca nadzieję. A więc oddajmy dziś Jezusowi i nasze grzechy, i nasz wstyd, wszystkie błędy, jakie popełniliśmy w przeszłości. Niech to zostanie uzdrowione i spalone w ogniu Jego miłosierdzia. A niech nasze oczy już nigdy nie kierują się w stronę naszych słabości, ale niech spoglądają tylko tam, gdzie jest Jezus, Jego łaska i Jego miłosierdzie. Amen.